czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bawanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienie jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bawanom. I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Boże, błogosław to słowo, pomóż nam zrozumieć i zastosować zasady i prawdy, które są zawarte w tym fragmencie, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Dzięki. W tej części listu do Koryntian pojawia się temat, o którym słyszeliśmy już wcześniej w liście do Rzymian, a mianowicie problem mięsa ofiarowanego bawanom. Może wydawać się, że ta sprawa w ogóle nas nie dotyczy. Owszem, w sensie dosłownym, nie ma dziś mięsa ofiarowanego bawanom. Jedyną rzeczą, która jest zbliżona do tego zwyczaju, jest święconka podczas obchodzenia świąt wielkanocnych. To jest coś, które jest może zbliżone do tego zwyczaju. Jednak fragment ten mówi również o granicach wolności w Chrystusie. Jest wiele spraw, o których Pismo Święte nie mówi wprost. Na przykład muzyka, filmy, piwo, tańce, uprawianie sportu w niedzielę, pranie święta i tak dalej. Pismo Święte z jednej strony powołuje nas do wolności, lecz ta wolność jest również ograniczona dobrem mojego brata lub siostry. Może powiedzieć, że ten fragment jest podzielony naturalnie na dwie części, jak widać w wydaniu Biblii Warszawskiej. Pierwsza część dotyczy poznania prawdziwego Boga, a druga część dobra do duchowego mojego brata w Chrystusie. Teraz zwróćmy w szczególny sposób na wersety od 1 do 6. I jako wstęp należy pamiętać, że ludzie w czasie Imperium Rzymskiego byli poleistami, czyli uwielbiali różnych bogów. Byli bogowie od wszystkiego, od pokoju, od miłości, od sprawiedliwości, od wojny, podróży i tak dalej. Poza tym ludzie byli także tak zwane polidemonistyczni. To znaczy wierzyli w różne demony. Dla ludzi z tamtego okresu powietrze wokoło nas było pełne różnych duchów, dobrych i złych. Tak wierzyli. W związku z tym składali bożkom różne ofiary w świątyniach. Te ofiary były najczęściej z mięsa. Istniało również przekonanie, że demony chciały wejść w ludzi i to się miało zdarzyć przez ich przyłączenia do jedzenia. Więc wierzyli, że demoni weszli w mięso i jedzenia, które po prostu spożywali. W tym przekonaniu demon mógł być usunięty, jeśli jedzenie było ofiarowane jakiemuś bożkowi. Zatem mięso ofiary służyły bożkom do dwóch celów. Jeden, uzyskanie względów danej istoty poprzez ofiarowanie czegoś. Mieli względy Boga wojny, Boga pokoju, Boginy miłości poprzez składanie ofiary. Drugi cel, oczyszczenie mięsa od demonów. To jest tak, jak było święte mięso, po prostu, że nie było po prostu demonów. W rytuale tym ofiarowane mięso było podzielone na trzy części podczas ofiarności. Jedna część ofiary mięśnej była palona na ołtarzu. Druga część należała do kapłana za usługę, po prostu to było opłatę. Po prostu on zrobił tą usługę i ofiarował to mięso i za to otrzymał część dla siebie. A trzecia część ofiary była dla ofiarodawcy. Jednak składano wiele ofiar i kapłani nie byli w stanie wszystkiego zjeść, więc odsprzedawali je na rynku za gotówkę. W ciągu dnia tyle ofiar, tyle mięsa, kapłan mógłby część jeść, nie mieli oczywiście lodówek w tamtych czasach, to więc on wziął dużą część tego mięsa i odsprzedawał na rynku i otrzymał za to jakieś pieniądze. To więc na rynku, nie powiedzmy w Kauflandzie, tak jak dzisiaj, ale na otwartym rynku kupowali mięso, które było oferowane bałwanom. Spożywanie mięsa ofiarowanego bałwanom wiązało się z dwoma rzeczami dla wierzących, a szczególnie dla tych, którzy zostali wychowani w wcześniej atmosferze religijnej. Jeden, mięso było związane z ofiarami dla pogańskich bożków. To jest rzecz ewidentna. Druga rzecz, miało znaczenie egzorystyczne. Mianowicie ludzie mieli przekonanie, że to mięso zostało oczyszczone od demonów. I należy również podkreślić, że dla chrześcijan w tamtym okresie, którzy mieli jakikolwiek kontakt z poganami, było prawie niemożliwe, żeby nie mieć jakiejś styczności z tym mięsem ofiarowanym bałwanom. Sprawy społeczne, tak jak śluby, były związane z pogaństwem i często zawierano je w świątyniach, gdy serwowano często mięso ofiarowane bożkom, albo po prostu na rynku. Pójdziesz i kupisz mięso i jest duże prawdopodobieństwo, że to jest mięso, które było częścią takich ofiar. To więc bardzo trudno było znaleźć jakiekolwiek mięso, które nie było związane z taką procedurą, z taką uroczystością pogańską. Problem. Również ktoś, który był zaproszony na ucztę u kogoś, najprawdopodobniej tam również podane mięso ofiarowane bałwanom. I chrześcijanie mieli wtedy dylemat. I jednocześnie wciąż jakąś wymówkę, dlaczego nie mogą przyjść na ślub, dlaczego nie mogą przyjść do domu tego człowieka. Zaprosił na obiad i po prostu chrześcijanie odmówili. Albo niektórzy poszli. I problem. Wrażliwi chrześcijanie odmawiali kupienia takiego mięsa, ponieważ przypominano im to ich dawne pogaństwo. Poza tym wierzący pochodzenie pogańskiego lub żydowskiego nie chcieli jeść w domach nawróconych pogan. Chrześcijanie Grecy nie chcieli tam być z powodu mięsa ofiarowanego bałwanom, a dla wierzących Żydów w grę chodziła również kwestia koszerności. Była także grupa chrześcijan, która nie miała problemu z tym mięsem. Dla nich mięso to tylko mięso. I jest nieprawdą, że demony mogą zainfekować jedzenia. I patrzcie, to jest bzdura. To nie ma demonów po prostu tam w mięsie. Poza tym oni byli zdania, że nie ma innych bogów. Są fałszywy. Więc to, co się dzieje z kapłanami tych bóstw, jest tylko pewnym rodzajem religijnego cyrku. Jakieś uroczystości, dym, kadzidło, mięso. I dla nich patrzcie, to jest bzdura. Wzięli to mięso i jedli. I dla niektórych po prostu to była kwestia sumienia. Nie mogli uczestniczyć w takim czymś. To więc czytamy w pierwszym wersecie. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Paweł podkreśla, że ci dojrzali chrześcijanie mieli w cudzysłów właściwe poznania. Rozumieli sytuację taka, jaka była. Więc to mięso oferowane bałwanom było tylko mięsem i niczym więcej. Ci wierzący widzieli, że te bożki nie istnieją w ogóle. Nie ma Boga wojny, Boga sprawiedliwości i tak dalej. To jest bzdura. Spożywanie takiego posiłku w żaden sposób nie miało wpływu na ich duchowe życie. Jednak takie przekonanie może doprowadzić do pychy i patrzenie z góry na tych, którzy wierzą inaczej. Apostoł pisze poznanie na dyma. Czyli to właściwe poznanie powoduje, że patrzą na tych innych z pogardą. I ta prawda dotyczy wszystkiego, a nie tylko kwestii mięsa ofiarowanego bałwanom. Ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie na przykład, czasami mają tendencję do patrzenia na ludzi bez podobnej edukacji z pogardą. Więc tą prawdę trochę w innym kontekście, widać tą prawdę trochę i w innym kontekście w pierwszym rozdziale listu do Koryntian. Patrzcie się zatem w sobie, bracie, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według świata, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co zgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Teraz tak, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Przed obliczem Bożym. Więc wierzący, którzy pozwolili sobie na coś, nawet dzisiaj, na przykład jakiś film, muzykę, książkę, taniec lub cokolwiek innego i wiedzą, że jakiś brat lub siostra z tym się nie zgadza, mogą mieć właściwie predyspozycję do pychy. Tak jak czytaliśmy poznanie na dyma. Ale również czytamy w pierwszym wersecie, że miłość buduje. Miłość buduje. Posiadanie poznania, że bałwany są nieprawdziwe, nie pozwala, żeby wierzący gardzili bratem lub siostrą. Należy ze względu na brata lub siostrę wstrzymać się od pewnego postępowania, jeśli to powoduje osłabienia lub zgorszenia innego wierzącego. Będzie więcej o tym mówione podczas właściwie dalszego rozwoju tekstu od 7 do 13 w szczególny sposób. Ale jeśli chodzi o miłość, Jezus powiedział: nowe przekazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W kontekście rozwodu wśród chrześcijan często mówi się o winie drugiej osoby. W trakcie takiego postępowania walą winy na żonę albo na męża. On jest winny, ona jest winna. Wśród wierzących, bo zdarza się. Po prostu może wstyd mówić, ale zdarza się. Natomiast w całej tej sprawie mało kto zwraca uwagę na to, że brak miłości jest zaprzeczeniem wiary chrześcijańskiej. To jest karygodne kwestie ubiegania się o rozwód wśród wierzących. To brak miłości. Ten brat lub siostra nie może wybaczać się drugiej osobie, jak również nie może znieść różnych bzdur od współmałżonka. I ubiega się o rozwód. Gdzie miłość? Gdzie jest ta cierpliwość, dobrotliwość, niezazdrości? Czytamy dalej w liście do Koryntian. Miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje, nie przestoni, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje z prawdy. Wszystko zakrywa wszystkiemu wierze, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Gdzie jest to? Kiedy ubiegam się o rozwód z moją żoną lub mężem. Miłość buduje poznanie na dyma. I miłość jest znakiem prawdziwego chrześcijaństwa. bez miłości wiara danego wyznawcy Chrystusa stoi pod znakiem zapytania. A druga zaś rzecz, którą widzimy w tej pierwszej części fragmentu, że bałwochwalstwo jest nieprawdziwe. Paweł mówi o tym od czwartego wersetu i dalej. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma Bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga. Czy nie ma. Oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy, że więc nie ma innych bogów. Bałwochwalstwo po prostu jest nieprawdziwe. Te istoty przedstawione nie są bogami w prawdziwym sensie. Owszem, czasami te bożki mają podłoże demoniczne. Dalej w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian czytamy. Nie chcę powiedzieć, że to, co składane w ofierze, oferują demonom, a nie Bogu. A zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego? To więc czasami te bogowie mają podłoże demoniczne. Czy podmiot, czy to Eucharystia, Buda, czy jakieś inne istoty. To nie jest prawdziwy Bóg. Podobnie jak w dawnych czasach bogowie rzymscy i grecy. Może być tylko pusty symbol. Może mieć również podłoże demoniczne. Czasami słyszymy o krwawieniu hostii eucharystycznej lub płaczących figurach Marii. I jeśli to nie jest zwykłe oszustwo spreparowane przez człowieka, taki rodzaj objawień jest demoniczny. W celu zwrócenia uwagi na dany przedmiot czci, a nie na Boga i żywego i Chrystusa. Tak więc bałwochwalstwo w każdej formie jest nieprawdziwe. Więc po co zwracać uwagę na to szczególnie w kontekście mięsa? To jest właściwy sens tego. Paweł podkreśla, istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Bogowie tego świata są fałszywi. Łączenie z mięsnymi ofiarami dla tych istot. W psalmie 115 czytamy te słowa. Bożyszcza ich są ze srebra i złota. Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta i nie mówią. Mają oczy i nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Mają nozdrza i nie wąchają. Mają ręce i nie dotykają. Mają nogi, a nie chodzą. A nie wydają głosu kratanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich wszyscy, którzy im ufają. To są fałszywi. Fałszywi. To więc niektórzy mieli takie poznania. To nie jest jakikolwiek Bóg. To jest jakiś tylko figur. Więc jedli to mięso. To więc w drugiej części fragmentu rozmawiamy o granicach wolności. Od 7 do 13. Czytamy od 7. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, podkreślam, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. To jest jakby istota tego wszystkiego. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Właściwie ten argument podkreśla fakt, że pokarm w żaden sposób nie zbliża nas do Boga. Przychodzimy do Boga przez wiarę w Chrystusa, a nie przez pokarm. Ta prawda jest szczególnie ważna w kontekście na przykład Eucharystii lub święconki. Ludzie myślą, że poprzez spożywanie potraw są bliżej Boga. Jedyny sposób, w jaki możemy zbliżyć się do Pana, jest przez wiarę i upamiętanie. Pan chce skruszonego serca, a nie spożywanie religijnych pokarmów. Czytamy w liście do Jakuba. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmijecie ręce z grzesznicy i oczyście serca, ludzi o rozdwojonej duszy. Gadajcie i smućcie się, płaczcie, śmiech wasz niech się żałość obróci, a radość przygnębienia. Unijcie się przed Panem, a wywyższy was. Przez pokutę, przez pokorę, przez skruszone serca i wiarę zbliżamy się do Boga. A nie, że łykam po prostu hostię. Albo mam nawet wieczerzę pańską naszą. Niektórzy mogą traktować to jako magiczny posiłek. To jest pamiątka, kiedy po prostu spożywamy wieczerzę pańską. Pamiętamy o śmierci naszego Pana i o Jego zmartwychwstaniu. A nie poprzez spożywanie chleba jestem bliżej Boga. Dlatego Paweł tu pisze, że pokarm nie zbliża nas do Boga. Gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, a nic nie zyskujemy, jeśli jemy. To więc wierzący wówczas, jak i dziś, mieli wolność i mogli jeść wszystko. Natomiast Paweł tu pisze, że nasza wolność, aby nie stała się zgorszeniem dla innych. Więc z jednej strony mam wolność, ale z drugiej strony, jeśli powoduje upadek mojego brata albo zgorszenia, powinienem wstrzymać się od tego aktu, czy to spożywanie mięsa, picie piwa, słuchanie jakiejś muzyki i tak dalej. Dalej czytamy od 10 wersetu. Albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznania, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom. A tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Słowo te bezpośrednio dotyczy zgorszenia, kiedy nasza wolność przyczyni się do osłabienia lub zgorszenia innych. Mamy, na wieki jest napisane, na wieki, wstrzymać się od tego zachowania. Ze względu na mojego brata, ze względu na moją siostrę, żeby nie było osłabiona, żeby nie było osłabione. Paweł pisze, nie będę jadł nic na wieki. List do Rzymian, 14 rozdział, czytamy podobne słowa. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. O to chodzi. Tam są granice mojej wolności w Chrystusie. Często nie myślimy o tym, kiedy pozwalamy sobie na jakieś zachowanie, jaki wpływ będzie miało ono na innych. To jest szczególnie ważne dla liderów chrześcijańskich. Mają być przykładem dla innych. 1 Tymoteusz 4,12. Teraz dam jeden przykład w naszej sytuacji kulturowej. W Polsce alkohol jest ogromnym problemem społecznym. Alkohol niszczy rodziny, zdrowie, powoduje dużo wypadków samochodowych, stwarza problemy w pracy, styka się z wymiarem sprawiedliwości, głupotą, biedą. Chrześcijanie nie powinni mieć z tym nic wspólnego, z tym samym kultem pijaństwa. Owszem, oni mają wolność i Pismo Święte nie zabrania całkowitego spożycia alkoholu. Też byłbym kłamcą, gdyby powiedział, że Pismo Święte zabrania tego. Tylko czy chcesz jako wierzący utożsamić się z tym, co się dzieje wszędzie wokoło nas i wspierać finansowo te firmy, które po prostu zatruwają ludzi? Chcesz to zrobić? I to powoduje zgorszenie wśród innych? Osobiście trwam całkowicie abstynencji. Nie z powodu tego, że nie mam prawa wypić alkoholu. lecz dlatego, że wiem, że mogą być złym przykładem dla innych. Mogą nawet spowodować upadek mojego brata, który może kiedyś miał problem z alkoholem. Pastorzy szczególnie, którzy piją, dają kiepskie świadectwo innym. Mogą nawet spowodować zgorszenie lub upadek innych wierzących. Dokładnie tak, jak czytamy w tym fragmencie. Paweł pisze, nie będę jadnięty na wieki. A gdzie są oświadczenia pastorów, że nie będę pić na wieki, póki wiem, że mój brat może po prostu upadać z tego powodu. Ten Kowalski, który kiedyś pił alkohol, myśli, pastor pije trochę, bo ja też mogę. I wypije jedno, dwa, pięć piw, wódkę, coś innego. I jest potem pijany. Jaki to przykład. Na marginesie osobiście powiem, bo mówię, że jestem abstynentem, od czasu do czasu piję bez alkoholu piwo, czasami. Ale raz na przysłowiowy ruski rok. Ale nie bez alkoholu. Nie chcę dać po prostu złotówki tym ludziom za alkohol. Mówiąc o zgorszeniu innych, trzeba również wiedzieć, że istnieją również zawodowi słabsi bracia. Ludzie z Boże, którzy zawsze znajdą dziurę w sali. Ale dlaczego pastor tak robi? Dlaczego pastor tak? Da. Są tacy ludzie, którzy wciąż znajdą jako z przyczyny mojego zachowania. Trzeba właściwie zorganizować swoje życie nie względu na tych zawodowych słabych braci. Bo są tacy. Często nawet ci, prędzej czy później, znajdą przyczynę, dlaczego powinni odejść ze zboru lub szukać innego. W Polsce może ten problem nie jest aż tak intensywny, tak jak w innych krajach, gdzie jest bardzo dużo zborów i mogą po prostu od jednego do drugiego wędrować, szukając tego właściwie doskonałego zboru. Ale fragment ten mówi o prawdziwych słabych, którzy mogą cierpieć z powodu Twojego wyrazu wolności. Ze względu na innych, lepiej nie jeść mięsa, pić piwa lub czegokolwiek w tym rodzaju, jeśli może to spowodować zgorszenia lub upadek innego wierzącego. Czyniąc tak jak czytaliśmy w tym fragmencie, grzeszymy przeciwko Chrystusowi. Ja osobiście nie chcę grzeszyć przeciwko Chrystusowi. Grzesząc przeciwko Chrystusowi. Podsumowując. Poznanie nadyma. Możesz myśleć, że ty najlepiej wiesz, co wolno i czego nie wolno. Bo masz właściwe poznanie. Może masz. Natomiast trzeba badać własne serce. Czy to poznanie powoduje, że nie postępujesz w miłości wobec braci i sióstr w Chrystusie. Bałwochwalstwo i tak jest nieprawdziwe. To są fałszywi bogowie. Owszem, czasami mają ono demoniczne podłoże, ale demony bogami nie są. Poza tym żaden pokarm nie zbliży nas do Boga. Nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, gdybyśmy je spożywali. Przybliżamy się do Boga wyłącznie przez wiarę, a nie przez religijny pokarm. Ta wolność uwarunkowana jest miłością i szczerą troską dla mojego brata lub siostry. Jeśli pozwolę na cokolwiek, muszę zawsze mieć na uwadze, w jaki sposób ta sprawa może mieć wpływ na innych. Musimy mieć to na uwadze. To jest właściwie sednio tego. I to szczególnie ważne dla liderów chrześcijańskich, ponieważ mają być przykładami w swoim zachowaniu. Jeśli moja wolność osłabia mojego brata, grzeszy przeciwko Chrystusowi. Amen. Powstajmy, zapraszam do